23 lutego to jest dzień ogólnopolski, dzień walki z depresją. Jedna z tych chorób, która dotyka coraz większą ilość osób. Polacy nie są tu żadnym wyjątkiem. Również i u nas, w naszym społeczeństwie, depresja zbiera swoje żniwo. To jest program Szlachetne Zdrowie. Wojciech Brakowicki, witam. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, kierownik Katedry Pierwszej Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji. Dobry wieczór, pani profesor.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Czwarta co do częstości występowania chorób na świecie. To jest depresja.
Tak, ale pierwszą przyczyną niepełnosprawności. To świadczy o tym, że z czwartego miejsca przeskakuje na pierwsze, jeśli chodzi o liczbę zwolnień, o liczbę dni niepełnosprawności w naszym funkcjonowaniu codziennym, zawodowym, rodzinnym. Depresja jest chorobą podstępną. Depresja jest chorobą bardzo złożoną, jeśli chodzi i o obraz kliniczny, ale także jeśli chodzi o jej przyczynę. Na pewno ten ostatni rok, rok bardzo trudny dla każdej osoby, odbił się na bardzo wielu osobach na tym dobrostanie psychicznym.
Nasuwa się pytanie, czy jest jakaś jedna definicja depresji? Czym jest depresja?
Depresja jest zaburzeniem psychicznym, które obejmuje pewien zestaw objawów, które muszą trwać odpowiednio długo, gdyby tak podejść z naukowego punktu widzenia. To jest zaburzenie psychiczne, które obejmuje objawy, które trwają przynajmniej 2 tygodnie każdego dnia, wpływając na nasze funkcjonowanie. Wśród tych objawów jest obniżony nastrój, ale na przykład u dzieci może to być dysforyczny nastrój. W skład tych objawów wchodzi niska samoocena, trudności poznawcze, trudności w koncentracji, spadek apetytu, odwrócenie rytmów dobowych. Tych objawów jest bardzo wiele i one niekoniecznie muszą pojawiać się wszystkie, natomiast ich natężenie, siła musi być odpowiednia. Także smutek z powodu nieudanych zakupów trudno nazwać depresją. Depresja jest czymś głębszym, bardziej stałym i bardziej destabilizującym nas w życiu codziennym.
I to bardzo interesujące, co pani profesor powiedziała, postawienie tej granicy, co jest smutkiem, a co depresją.
To rzeczywiście trzeba rozgraniczać. Smutek jest emocją, która towarzyszy nam w codziennym życiu i jest też potrzebny. Natomiast jest to naturalna reakcja na pewien przebieg wydarzeń niezgodny z naszymi planami, z naszymi założeniami. Natomiast depresja jest czymś, co obejmuje zarówno nasze ciało, nasze myśli, nasze emocje, naszą duszę. Także jest złożonym przeżyciem, które, tak jak mówię, jest to często zaskakujące, że depresja dotyczy także naszego ciała. Że nie jest tylko rakiem duszy, jak powszechnie się mówi.
Pani profesor, ona spada na nas jak ten przysłowiowy grom z jasnego nieba, czy rodzi się gdzieś powolutku?
Bardzo rzadko bywa tak, żeby depresja rozwijała się w sposób natychmiastowy. Depresja zazwyczaj pojawia się od jednej myśli. Zresztą jak mówił Aaron Beck, twórca terapii poznawczo-behawioralnej, wszystko zaczyna się od myśli. Myśl pociąga emocje, emocje pociągają działania, działania dają rezultaty. Także ta depresja rozwija się cichutko, poszczególne objawy dołączają się, ona narasta, w pewnym momencie przekracza możliwości nasze radzenia sobie ze smutkiem, z wszechogarniającymi czarnymi myślami, poczuciem winy. W końcu doprowadza do pojawienia się myśli rezygnacyjnych, w najgorszych wypadkach rozwijają się myśli samobójcze i rzeczywiście część naszych pacjentów takie próby podejmuje. Też znakomita większość przyczyn udanych prób samobójczych to właśnie jest depresja.
Pani profesor wybaczy kolokwializm, ale przy innych chorobach, które dotykają naszego ciała, gdzieś nas coś strzyknie, coś nas zaboli i czujemy, że coś się rozwija. Depresja nie daje takich objawów, że odczuwamy sami, że z naszą duszą dzieje się coś złego?
W związku z tym, że depresja się skrada, że rozwija się powoli, traktujemy to coś jako rzecz naturalną i nie widzimy w tym zagrożenia. I to jest właśnie ta podstępność depresji, że nie jesteśmy w stanie stanąć obok i ocenić naszego stanu, dlatego popadamy w tą, jak niektórzy barwnie opowiadają, czarną dziurę. Także wyjście z tego stanu na pewno samej osobie jest niezwykle trudne. do tego potrzeba zazwyczaj albo pomocy początkowo, sensownej pomocy bliskich, rodziny, czy w przypadkach cięższych także specjalistów, psychiatrów, psychologów, dietetyków, bo leczenie depresji jest na pewno złożone.
No dobrze, ale jeżeli ona tak się powoli w nas rozwija, to tak jak pani profesor wspomniała, ona jest siłą rzeczy reakcją na coś, co w naszym życiu zaistniało?
Z depresją bywa tak, że pierwsze depresje zazwyczaj są reaktywne. Są reakcją na sytuację rodzinną, na rozwody, rozstania, na sytuację w pracy. Także ten pierwszy epizod zazwyczaj jest reaktywny. Natomiast potem kolejne epizody już pojawiają się bez przyczyny. To jest pewna podatność nasza na reagowanie na stres właśnie depresją. Mówi się o tym modelu biopsychospołecznym, jeśli chodzi o powstawanie depresji. Także rzeczywiście u podłoża tego elementu bio leżą wszystkie czynniki związane z naszym stanem somatycznym, z naszymi genami, z chorobami somatycznymi, które bardzo często idą w parze z depresją. Ten element psycho, to są te psychologiczne aspekty związane z naszą strukturą osobowości, z naszymi umiejętnościami radzenia sobie ze stresem, ale także to są te czynniki psychologiczne, które mogą, różne traumy, które mogą nam się przydarzyć. No i ten aspekt biopsychospołeczny, teraz ten element społeczny wiąże się z wydarzeniami zewnętrznymi, na które my specjalnie nie możemy mieć wpływu, chociażby izolacja związana z pandemią, która na pewno odcisnęła wielkie piętno na zdrowiu psychicznym wielu Polaków.
No ale coś jest nie tak, ktoś by powiedział, pani profesor, bo można by wysnuć wniosek, że depresja powinna albo może dotykać, albo dotyka wręcz osoby, które gdzieś sobie coś nie radzą z życiu. No, sama pani wspomniała rozwody, no jest jakaś to życiowa porażka, ale przecież jest wiele osób z pierwszych stron gazet, które deklarują się jako te walczące z depresją, bądź tę walkę przegrały. Gwiazdy sceny, zarabiające krocie osoby i też walczą z depresją.
Rzeczywiście zdarza się, że dowiadujemy się o depresji osób z show biznesu, osób z tak zwanego świecznika. Z jednej strony takie emocjonalne acting outy pokazują, że nie jest pacjent sam, że także te osoby, które sobie tak doskonale radzą, mogą na tą depresję też chorować. Z depresją jest troszkę tak, jak w powiedzeniu siła złego na jednego. Czyli wiele elementów, które nakłada się w danym czasie, które przekracza nasze możliwości walki z codziennością, walki z zewnętrznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu, ale także do pewnego stopnia my sami z naszym myśleniem dokładamy sobie kolejne myśli negatywne o sobie, o świecie. Także ten światopogląd depresyjny w pewnym momencie, który rozwija się, jest trudny do zahamowania bez zobaczenia tego z zewnątrz na chłodno, że w pewnym momencie jest to sama nakręcająca się spirala myśli negatywnych o nas, o naszych najbliższych, o naszej przyszłości, o naszej przeszłości.
No dobrze, ale to musimy sobie wynaleźć te myśli, no bo znowu wrócę do tego wątku. Ktoś, kto miesięcznie na konto dostaje, powiedzmy, nie wiem, tam paręnaście tysięcy złotych i nie powinien mieć żadnych kłopotów, ani egzystencjonalnych, ani uczuciowych, ani rodzinnych, ani żadnych innych. A deklaruje się jako ta osoba z depresją.
Znaczy, stan posiadania, stan majątkowy w żaden sposób nie wyznacza dobrostanu psychicznego. Na ten dobrostan psychiczny naprawdę składa się bardzo wiele elementów. To jest na pewno posiadanie sensu życia. Wydaje mi się, że samym sensem życia nie może być gromadzenie pieniędzy i jeżeli to jest jedynym celem naszym w życiu, to zapewne w którymś momencie pojawi się takie odczucie, że ciągle tych pieniędzy może być za mało. Także człowiek jest istotą bardzo duchową. Człowiek jest osobą, która potrzebuje jakiegoś celu w życiu, jakiejś misji w życiu. To nie musi być jakaś szczególnie istotna misja zbawiania świata. Tym sensem życia mogą być dzieci, może być praca zawodowa, ale może być też działalność charytatywna. Naprawdę każdy powinien w pewnym momencie swego życia odpowiedzieć sobie właściwie, co jest sensem mojego życia, co dla mnie tak naprawdę w tym życiu, w tej hierarchii mojej wartości jest najważniejsze i jakby kultywować to. To zdrowie psychiczne opiera się na kilku filarach, na trzech właściwie. Jednym z filarów jest zdrowie somatyczne. To jest ta w zdrowym ciele stare powiedzenie zdrowy duch. Ta dbałość o naszą cielesną powłokę to jest aktywność fizyczna, to jest odpowiednia dieta, ale także ten sen. Z jednej strony my skracamy sobie życie śpiąc długo, ale z drugiej strony właśnie w taki sposób go wydłużamy. Drugim filarem jest dbałość, potęga myśli i ducha. I tu właśnie mamy ten element akceptacji siebie, element wiary, element duchowości, pasji, rozwijania pasji, tą ciekawości. To jest to myślenie pozytywne. Także ten drugi element to jest właśnie ten filar potęgi myśli i ducha. I trzecim filarem, niezwykle istotnym, szczególnie w dzisiejszych czasach, to są więzi międzyludzkie. Podtrzymywanie bliskich kontaktów z ludźmi, z którymi nam zależy. To jest umiejętność praktykowania wdzięczności. Codziennie z rana dobrze, gdybyśmy sobie uświadomili, za co możemy podziękować Bogu, czy w ogóle innym osobom z naszej rodziny, za to, gdzie jesteśmy, i to jest niezwykle istotne. To jest też sztuka mówienia o emocjach. Łatwo nam przychodzi mówienie o emocjach złych, natomiast mówienie o dobrych, chwalenie. No i ostatnim elementem to jest ta umiejętność zwracania się o pomoc, że my chcemy być tacy bardzo silni, tacy przebojowi, natomiast zwracanie się o pomoc nie jest niczym złym. Chciałabym w tej audycji też podkreślić, że jest bardzo dużo osób, które, szczególnie mężczyzn, dla których mówienie o smutku jest takim niezgodnym z tym wzorcem męskości. Mężczyźni nigdy nie płaczą, twardziela. Nie zwracają się o pomoc, takiego twardziela. I ta depresja u mężczyzn wygląda zupełnie inaczej.
Pani profesor, depresja nie wybiera, bo może dotknąć zarówno dzieci, nastolatków, osoby w sile wieku, czy te osoby, które są w jesieni życia i właściwie powinny już tylko czerpać z owoców pracy życia, a tu nie ma reguły.
Nie, zupełnie depresja jest egalitarna i dotyka wszystkich w różnym wieku, różnej płci, różnych wyznań, w różnych kręgach kulturowych. Patrząc na statystyki, są co prawda kraje o mniejszym rozpowszechnieniu depresji, ale nie ma takiego kraju, w której depresja by się nie pojawiała.
Jak radzić sobie z depresją?
No to właśnie są te trzy filary, o których wspominałam, żeby zadbać o swoją świątynię, jakim jest ciało, więc dbać o zdrowie somatyczne. O nim dużo się mówi, ale też za mało się mówi w kontekście zapobiegania chorobom, a więc o tej aktywności fizycznej, o której na co dzień gdzieś tam zapominamy, o tej diecie. Jest w końcu dieta przeciwzapalna i ona się mniej więcej pokrywa z tą dietą przeciwdepresyjną. To jest to dbanie o sen. To jest dbanie o nasze relacje. My jesteśmy naprawdę istotami duchowymi i społecznymi. W związku z tym, jak silne dostaniemy to wsparcie od naszych najbliższych, tak silnie przejdziemy przez życie. Tak sobie będziemy rodzili.
A no właśnie, pani profesor, ta rola najbliższych, bo ile osoba z depresją, ta kontrolna lampka może się u niej nie zaświecić albo zaświecić zbyt późno, to co w przypadku rodziny i najbliższych?
No, tu jest pewien kłopot, dlatego że dla osób, które nie wiedzą, na czym jak wygląda depresja, jakie są jej objawy, początkowo taka osoba z depresją może być odbierana jako osoba leniwa, jako taka osoba, której się niewiele chce w życiu, jaka osoba pozbawiona jakichś ambicji. Dlatego ustanowienie tego święta obchodów Dnia Walki z Depresją 20 lat temu było bardzo istotnym elementem właśnie w uświadomieniu tego, że jest depresja, że można walczyć z depresją, gdyż osoby, które patrzą z boku, nie mając tej świadomości, jak często uderza w nas depresja, mogą w taki sposób bardzo bolesny zachęcać osobę w depresji, weź się w garść, inni mają gorzej, czego ci brakuje, wszystko masz. To naprawdę nie pomaga w wyjściu z depresji, a jeszcze tę depresję pogłębia.
z depresji można wyjść rzeczywiście i być zdrowym?
Absolutnie tak. Nasza profesja opiera się właśnie na tym, żeby ludziom na początku dać nadzieję, że z tego czarnego momentu się wychodzi, a potem razem towarzyszyć w powrocie do równowagi i do zdrowia.
No to zapytam tak, czy samemu można poradzić sobie z depresją?
Powiem tak dość przekornie i tak i nie. Wszystko zależy od tego, jaką mamy świadomość swoich własnych emocji, swoich własnych myśli, swoich własnych problemów, na ile z jednej strony Matka Natura wyposażyła nas w pewne takie mechanizmy regulujące nasze emocje, a na ile otrzymaliśmy tą umiejętność od rodziców, od wcześniejszych pokoleń. Także są osoby, które w odpowiednim momencie, jeżeli ta depresja nie zagalopuje się zbyt daleko, sięgają do różnych poradników i udaje się wyjść z tej depresji. Natomiast w większości przypadków wydaje mi się, że bardzo trudno stanąć obok siebie, nabrać dystansu do tego, gdzie się jest i w jakim kierunku się zmierza i samemu podjąć często nierówną walkę z depresją.
Depresja czasem, a może często przybiera niestety ten tragiczny finał. Czy przed nim są jakieś symptomy, które osoba z depresją wysyła i to są te ostatnie już dzwonki ratunkowe?
W Polsce rzeczywiście ten wskaźnik samobójstw jest wysoki. On bardzo galopuje w ostatnim czasie, szczególnie w tej grupie osób młodszych poniżej 30 roku życia. Tych samobójstw w Polsce średnio każdego dnia jest od 14 do 16, więc to naprawdę wiele osób, gdy się sumuje przez wszystkie dni w roku. Tym samobójstwom w większości można byłoby zdecydowanie zapobiec. Czy osoba wie, że jest już, zbliża się do tej przepaści? Czasami zdarza się, że tak, że w ostatniej chwili osoba zwraca się o pomoc, że właściwie jest na skraju przepaści. No, czasami nie jest w stanie zauważyć tego stopniowego zbliżania się do kresu swego życia i zauważenia światełka w tunelu. Także pierwszym takim elementem w spotkaniu z takim człowiekiem jest pokazanie, że nigdy nie jest sytuacja czarno-biała, że zawsze są jakieś pośrednie wyjścia i znalezienie z osobą z takimi myślami pokazania, że można spróbować wariantu B, C, być może D.
Czy laik jest w stanie dostrzec te wszystkie sygnały, które osoba z depresją wysyła i jest w stanie zapobiec nieszczęściu, zapobiec pogłębianiu się choroby?
Pyta pan redaktor o osoby z najbliższego otoczenia, tak?
Może nawet nie najbliższego, może z pracy, z relacji towarzyskich.
I znowu wracamy do dnia obchodów, dnia walki z depresją i świadomości depresji i poznania jej objawów. Oczywiście tak. Osoba, która wie, jak funkcjonowała ta osoba z podejrzeniem przed miesiącem, przed pół rokiem, a teraz no, widzi, że coś się wydarzyło. I teraz oczywiście zależy to od wrażliwości, od chęci pomocy, od otwartości, od przyjęcia też tej pomocy z drugiej strony, bo tak jak mówiłam, depresja u mężczyzn wygląda kompletnie inaczej niż u kobiet. Na ile ta osoba zechce przyjąć tą pomoc, zechce przyjąć tą sugestię, że jest zauważalna zmiana w jej zachowaniu, w emocjach, w sposobie bycia. Także tak.
Po 20 latach coraz więcej wiemy o depresji, ale pewnie jeszcze nie wszystko.
Zdecydowanie tak. Biorąc pod uwagę, że depresja jest naprawdę polietiologiczna, to znaczy, że występują w niej, jest bardzo dużo teorii jej powstawania, nie tylko teorii, ale też i dowodów na jej powstanie w nawiązaniu do zaburzeń hormonalnych chociażby, ale też stanu zapalnego, który może towarzyszyć wielu chorobom somatycznym i pozostawia, tak jak na przykład COVID-19, taki swój długi ogon w postaci zespołu przewlekłego zmęczenia czy depresji, to wszystko ma związek z depresją. Także dużo wiemy, ale naprawdę jeszcze bardzo daleka droga do poznania wszelkich przyczyn depresji i zapobiegania przed nami.
Ale to tylko już wyzwanie dla specjalistów przede wszystkim chyba.
Dla nas też wszystkich, bo jak wiemy, jak zapobiegać, jak inwestować w związki, jak inwestować w siebie, we własny rozwój, to wydaje się, że części tej depresji udałoby się zapobiegać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, kierownik Katedry i Pierwszej Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam państwa serdecznie. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Wojciech Brakowiecki. Dobranoc.